Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Tydzień temu rozmawialiśmy o temacie bardzo ważnym, temacie, o którym będzie się coraz częściej pewnie mówić i pisać, czyli o nadwadze i otyłości wśród dzieci, bo jak pan powiedział, kolejne badania potwierdzają, że to jest narastający problem, że coraz więcej dzieci ma nadwagę i ma otyłość, ale myślę sobie, że w ogóle to jest taki wiek, wiek nastoletni, kiedy dzieci i młodzież mają problemy żywieniowe. Nie tylko nadwaga, wchodzą różne inne dysfunkcje, jak anoreksja czy bulimia.
Temat zaburzeń odżywiania oczywiście jest ważny i pewnie możemy mu też poświęcić trochę czasu, ale na pewno to jest ten okres, kiedy te problemy narastają. Jakby można powiedzieć, że to wszystko, co jest związane z odżywianiem, jest na jakimś takim kontinuum, czyli z jednej strony mamy, czyli takie całe spektrum, prawda? Z jednej strony mamy te problemy z otyłością, ale po drugiej stronie tego spektrum są problemy z anoreksją, z niejedzeniem. No i też czasami trudno nam, nawet próbując jakoś wpłynąć na to, jak te dzieci się odżywiają, poszukać takiej drogi środka, która właściwie dla nas jest najważniejsza. I tak trochę jeździmy od jednej bandy do drugiej bandy. Czyli z jednej strony przechodzimy na jakąś dietę i to będzie ten jeden skraj i próbujemy jeść jak najmniej, a potem nam się to nie udaje i zaczynamy się przejadać, obiadać i tak dalej, więc szczególnie w temacie zmiany sposobu odżywiania u dzieci, no, ważne jest, żeby podążać no, pewnie w miarę konsekwentnie, ale środkiem, a nie skrajem jednym albo drugim. I też w temacie tych zaburzeń odżywiania, może warto też w ramach ciekawostki powiedzieć o tym, że bardzo dużo zaburzeń odżywiania diagnozuje się u rodzin, gdzie jednym z rodziców jest po prostu dietetyk. Także to taka ciekawostka.
Może ta presja zdrowego jedzenia jest tak silna i ta kontrola rodzica, dietetyka czy dietetyczki, który cały czas patrzy na talerz, nawet jak nie mówi, to te komunikaty niewerbalne, one podobno bardzo mocno działają na konkretne osoby.
Pewnie powodów jest wiele i tak jak pani mówi, będzie to jeden z tych powodów, ale też generalnie psychologia i psycholodzy patrzą na to może z tego tytułu, że to żywienie w takich domach, ono jest za bardzo na wierzchu. To znaczy ono spełnia tam za dużą rolę, za dużo się o tym mówi, za dużo zajmuje czasu. Jakby trudno się dziwić, że w domach dietetyków rozmawia się o zdrowym odżywianiu, czy generalnie to żywienie jest ważne, ale wydaje się właśnie, że waga tego zjawiska w takich domach jest zbyt duża, no i to niesie później za sobą jakieś takie konsekwencje w postaci zaburzeń odżywiania, więc poniekąd, nie tylko w takich domach, ale no poniekąd jest to problem rodzin dietetyków.
Ja myślę, panie Michale, że nie tylko w domu dietetyków są takie komunikaty, ale wiem, że nawet takie niewinne słowa, o tu trochę brzuszek się pojawił, albo tłuszczyk w tu i ówdzie, jak mama nawet czy tata pieszczotliwie mówi do swojego dziecka, to potem w wieku nastoletnim właśnie u niektórych przynajmniej dzieci powstają problemy i zaburzenia żywienia właśnie w kierunku anoreksji i bulimii. Także trzeba też na to uważać.
No na pewno. I jakby w temacie też kontroli takiej zbyt wysokiej masy ciała, takie wytykanie jakby tego problemu nigdy nie przynosi nic dobrego. Raczej rodzic powinien zawsze stać po stronie i próbować rozwiązać, czy próbować wspierać rozwiązanie tego problemu, niż jakby wytykać to, co wszyscy i tak wiedzą i dziecko też to widzi.
Ale też może zastanowić się, dlaczego dziecko na przykład je nadmiarowo, albo przestaje jeść, że gdzieś te problemy są może nie w rodzinie, ale na przykład na zewnątrz, tak? Bo mam wrażenie, że oprócz takiego złego żywienia całej rodziny, o której pan tutaj mówił tydzień temu, to te kłopoty emocjonalne powodują zaburzenia odżywiania.
Na pewno, na pewno. To wszystko ze sobą jest powiązane, prawda? Czyli od góry do dołu, czyli od mikrobioty jelitowej, która bezwzględnie oddziałuje na to, jak pracuje nasza głowa, przez to, jak myślimy, aż po to, jak ten nasz mózg pracuje, jak jest odżywiony, jakie składniki odżywcze mu serwujemy, to wszystko decyduje później o tym oczywiście i też presja i stres i to, co słyszymy na to, jak się kształtują te nasze zwyczaje, nawyki, jak się kształtuje nasza masa ciała i czy też ewentualnie później pojawią się jakieś zaburzenia odżywiania. To temat bardzo skomplikowany, ale no ważny.
Dobrze, panie Michale, to w takim razie teraz może więcej praktycznych wskazówek, jak działać, jak postępować w sytuacji, kiedy trzeba prowadzić czy wyprowadzić dziecko z nadwagi albo z otyłości. Powiedział pan tydzień temu, że przede wszystkim cały system, czyli cała rodzina musi w tym uczestniczyć.
Tego nie da się zmienić, jeżeli wszystkiego właściwie nie odwrócimy do góry nogami. No, trudno jest jakiś kształtować model, kiedy ten przykład, który dajemy, jest tak nieprawidłowy, prawda? Czyli no, biorąc z drugiej strony pod uwagę takie statystyki, jeżeli chodzi o nieprawidłową, zbyt wysoką masę ciała u dorosłych i one jednak są no, tragiczne, bo mówią, że 60 parę procent z nas ma zbyt wysoką masę ciała, no to jeżeli sami w większości mamy zbyt wysoką masę ciała, no to trudno spodziewać się, że nasze dzieci nie będą miały tej nieprawidłowej masy ciała, bo przecież ona nie mniej, nie więcej, tylko wynika z tego, że tak, a nie inaczej się odżywiamy, szczególnie odżywiamy się w rodzinie, więc no, modelowanie, czyli uczenie się przez naśladowanie jest takim no, najlepszym i najprostszym sposobem na to, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Czyli trudno wymagać od naszego dziecka, żeby odżywiało się inaczej niż my się odżywiamy, prawda? Jeżeli my wracamy do domu po pracy i dziecko patrzy jak pierwsze co, to rzucamy się na cokolwiek, jemy byle jak. W biegu nie siadamy, nie wyłączamy telewizora, prawda, nie skupiamy się, nie kierujemy tej naszej uwagi na to, co jemy, no to trudno potem spodziewać się, że takie dziecko będzie zachowywało się inaczej, prawda. Mhm. Więc musimy tą zmianę zacząć po prostu od siebie. No to oczywiście nie chciałbym sprowadzać do tego, no nie wiem, do takiego powiedzenia, że małpa widzi, małpa robi, prawda, bo to nie działa aż tak. Ale no, rodzic ma największy wpływ na to, jak odżywia się jego dziecko w sposób mniej lub bardziej świadomy, prawda? Bo to nie tylko chodzi o perswazję, tylko chodzi o to, żeby to dziecko miało w ogóle możliwości, żeby się dobrze odżywiać. O to chodzi.
Czyli to, co przynosimy w koszyku, tak, do domu, po zakupach, to pierwsza rzecz. Sposób, w jaki jemy, to o tym pan powiedział. Ale dobrze, jak już rodzice się zdecydują pójść do gabinetu dietetyka czy dietetyczki, to jaki jest model postępowania z dzieckiem?
Ile dzieci, tyle modeli. Czyli można powiedzieć, że trzeba dostosować ten model do jednostki i trzeba spróbować tak oddziaływać, żeby z jednej strony poszukać jakiejś motywacji w tym dziecku, po drugie, żeby cała rodzina grała w tej drużynie, co jest bardzo istotne. No ale po trzecie, trzeba ten sposób odżywiania bardzo zindywidualizować. Czyli no, nie ma jednego modelu gotowego i zawsze próbujemy działać dla jednostki, czyli dla tego dziecka. Natomiast no, nie da się ukryć, że ciągle najważniejszym elementem w procesie chudnięcia jest kontrola energii, którą sobie dostarczamy. Więc no, nie da się obniżyć masy ciała, jeżeli nie kontrolujemy tego, co jemy z punktu widzenia energetyczności. Prawda? Czyli generalnie chodzi o to, żeby dostarczać takie produkty i żeby budować tak ten sposób odżywiania, żeby on z jednej strony dostarczał jak najwięcej składników odżywczych, które pozwolą nam no, być zdrowym i dobrze funkcjonować, ale z drugiej strony, pomimo tego, że będziemy utrzymywali ten ujemny bilans energetyczny, żeby udało się dostarczyć taką ilość produktów o tak zwanej niskiej gęstości energetycznej, czyli takich, które będą dawały nam sytość, a jednocześnie nie będą powodowały, że będziemy jedli wysoko energetycznie i wtedy udaje się to jakoś budować. Czyli generalnie chodzi o to, żeby dziecko było zadowolone z tego, co je, żeby nie jadło tego, czego nie lubi, żeby nie zmuszać w żadnym wypadku do jedzenia rzeczy nielubianych przez dziecko czy przez dzieci. I jednocześnie, żeby to jedzenie dawało absolutnie sytość, czyli żeby nie było poszukiwania jakiegoś dodatkowego jedzenia, tylko żeby dziecko było po prostu najedzone. No i trzy, żeby to spełniało jednak ten najważniejszy warunek, czyli ujemnego bilansu energetycznego, czyli żeby po prostu dziecko chodziło syte. I teraz jeszcze...
Ja mam dwa pytania od razu, tak, panie Michale. Tylko... Czy ta tolerancja u dzieci jest mniejsza na dietę, na pokarmy, które proponują specjaliści niż u dorosłych? Bo dorosły no, racjonalnie podchodzi. No nie przepadam na przykład za brukselką, ale może raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, skoro jest w tym jadłospisie, będę jadł. No, dzieci są chyba bardziej jednak radykalne. Nie lubię i koniec.
Ja bym powiedział, że dzieci są zawsze bardzo szczere. Prawda? Dziecko no, jednak ma to w sobie, że powie i nie próbuje tego jakoś ukryć. Więc jeżeli dziecko czegoś nie lubi, to dziecko na pewno o tym powie. Więc jeżeli dziecko nie lubi brukselki, brokułów, ogórka i czegokolwiek innego, to pracujemy tak, żeby tych produktów po prostu nie było. Tutaj nie chodzi o to, żeby odżywiać się jak najlepiej, prawda? To jest gdzieś, powiedzmy sobie, kolejny punkt. Natomiast chodzi o to, żeby poprawić to, co tak naprawdę szkodzi takiemu dziecku, czyli ta nieprawidłowa masa ciała. Badania mówią o tym, że taka nieprawidłowa masa ciała może odpowiadać na przykład za przerost lewej komory serca. 7% dzieci od 2 do 5 roku życia ma już nadciśnienie, prawda? Cukrzycę typu 2, która kiedyś była przypisana właściwie osobom w wieku podeszłym, dzisiaj 20% tej cukrzycy diagnozuje się u dzieci i młodzieży, więc chodzi o to, że to, co powoduje te wszystkie rzeczy, to jest po prostu ta nieprawidłowa masa ciała, więc my musimy się skupić na tym problemie, czyli na tym, żeby obniżyć tą masę ciała, a dopiero drugorzędną kwestią jest to, czy ta dieta będzie z punktu widzenia zdrowia po prostu taka hiper i super.
Panie Michale, drugie pytanie, żeby mi nie umknęło. Czy są jeszcze ciągle takie dzieci i czy to rzeczywiście jest prawda, czy jakiś mit, że mogą jeść wszystko i tak są jak szczypiorki, że rosną, spalają, w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma, do pewnego wieku naprawdę można po prostu sobie pojeść?
Myślę, że są takie dzieci i myślę, że są też tacy dorośli. To jest bardzo niesprawiedliwe i jakby nie ma co w ogóle z tym dyskutować. Jeżeli chodzi
tak jest o, i koniec, tak?
Tak jest po prostu i my się różnimy po prostu, tak? Są dzieci, które mają wysoki iloraz inteligencji, są dzieci, które mają niebieskie oczy, są dzieci, które są wysokie, są dzieci, które są rude, prawda? Ale są też dzieci, które mają szybszy i wolniejszy metabolizm. I to, no jak się popatrzy, no to są takie wykresy, kiedy się patrzy na jednostki, i obserwuje się osoby o podobnym wieku, prawda? I bada się, jaka jest różnica w takim spoczynkowym wydatku energetycznym, to naprawdę potrafi się różnić. Ale w związku z tym, tak jak powiedziałem, ten sposób odżywiania musi być bardzo indywidualny, tak żeby każdemu można było pomóc. Co może warto dodać, że z punktu widzenia jakby tego tempa spalania energii, to ile my spalamy w spoczynku, czyli to jest właściwie to pytanie, które pani zadała, nie jest aż tak istotne, bo najważniejsze jest to, ile spalamy w czasie naszej aktywności, prawda? Czyli podczas tego, kiedy się ruszamy. Więc my na tą zmienną mamy największy wpływ. Więc nawet jeżeli mamy dziecko, które ma nieprawidłową masę ciała i które jednocześnie się nie rusza, no to wiadomo, że ten problem jakby się potęguje. Ale jeżeli pojawi się jakaś dodatkowa aktywność, prawda? Jeżeli aktywizujemy to dziecko, jeżeli zamiast przechodzić od komputera do lodówki, takie dziecko w międzyczasie pójdzie pobiegać albo z nami pójdzie pojeździć na rowerze czy cokolwiek innego, czy pójdziemy na basen, no to wiadomo, że ta korzyść jest olbrzymia, podwójna.
No tak, ważna chyba jeszcze informacja i to też pan wie ze swojego doświadczenia, a ja z obserwacji, że nie zawsze tak jest, że te szczypiorki potem są szczypiorkami do końca życia. Często to się zmienia, aczkolwiek jak pan powiedział, no są osoby, które mają to szczęście, że ta przemiana materii całe życie jest taka, że osoby są po prostu szczupłe, ale trzeba na to uważać. Tak, że to bezkarne jedzenie, takie radosne, kiedyś się jednak musi się kończyć, bo...
Oczywiście, ale to
przyrasta tkanki tłuszczowe.
Patrząc na te statystyki, że jednak dzieci jeszcze nie mają takiego problemu z nieprawidłową masą ciała jak dorośli, więc to jest kwestia, która się rozwija przez kolejne lata, więc można być szczupłym dzieckiem i później można dołączyć do tych 70% osób o nieprawidłowej masie ciała w wieku już dojrzałym. Także...
Może na zakończenie jeszcze takie pytanie, czy wśród dzieci też zdarza się tak zwana, pan to określa, bardzo ładnie, kolokwialnie, recydywa. jak dorośli przychodzą często po redukcji, trzymają się jakiś czas i potem wracają, bo znowu stare nawyki i trzeba popracować. Czy z dziećmi jest jednak prościej? Bo w młodym wieku te nawyki się zbuduje i one są bardziej konsekwentne już potem.
Na pewno. To znaczy, myślę, że bardzo istotne jest to, czy chęć tej zmiany wynika wyłącznie z jakby akceptacji mamy i to ona szuka rozwiązania problemu dziecka, czy też to dziecko samo czuje, że ten problem jest na tyle ważny, że trzeba go rozwiązać jakoś wspólnymi siłami. I takie dzieci, które są motywowane tak wewnętrznie, czyli takie, które po prostu same czują, że trzeba coś z tym zrobić, bezwzględnie potem świetnie utrzymują te wypracowane rezultaty i jakby na przestrzeni tych 20 lat swojej pracy spotykam dzisiaj już dorosłe jednostki, które świetnie utrzymują tą swoją wagę, są szczupłe, dbają o to i świetnie sobie radzą. No i to jest takie bardzo budujące. Znaczy, to są problemy, które naprawdę nie są jakieś bardzo trudne do rozwiązania. One wymagają czasu i konsekwencji. I to tylko tyle. Natomiast jeżeli w tym czasie i w tej konsekwencji nie zwątpimy, mimo tego, że nie zawsze jest tak bardzo prosto, to damy radę.
W takim razie trzymajmy się tego, damy radę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób pomagać dzieciom przy procesie redukcji tkanki tłuszczowej. To nie jest łatwe, ale wszystko da się zrobić. Bardzo dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia. Rozstaję się z Państwem na godzinę. Słyszymy się po 11 w Strefie Komfortu.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.